chciałbym głosić i chciałbym też powiedzieć o czymś, w co gorąco wierzę i czym będę zajmował się przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Wierzę, że chwała w Kościele w czasach ostatecznych będzie czymś, co nieporównywalnie przerośnie chwałę czasów początku Kościoła. Myślę, że wielu wierzących ludzi wychowało się w takiej atmosferze, że przez cały czas myślimy o czasach biblijnych jako o czymś wyjątkowym, czymś odległym, czymś cudownym, czymś niepowtarzalnym, czymś, co się już nigdy więcej nie zdarzy i czymś, co będzie tylko dla nas mglistym wyobrażeniem o tym, jakim był Bóg. Wierzę jednak, że to, jaki Kościół według Chrystusa ma być w czasie, kiedy Chrystus po ten Kościół przyjdzie, to ma być Kościół pełen chwały, nieporównywalnie ciekawszy, nieporównywalnie bardziej pełen mocy, mądrości, miłości niż Kościół, który został zapoczątkowany 2000 lat temu. Wierzę w pewien obraz i chciałbym go krótko przedstawić. Królestwo Boże można porównać, tak jak zostało to napisane, do ziarenka pszenicy, które gdy jest wrzucone do ziemi, obumiera, po jakimś czasie przestaje wyglądać jak ziarenko pszenicy, przestaje być podobne do tego, co było jego początkiem. Przestaje być podobne do Kościoła. Zauważcie, że w historii Kościoła coś takiego się wydarzyło. Kościół został rzucony w świat. I niedługo później Kościół przestał przypominać Kościół. Z jednej strony był jakiś korzonek, z drugiej strony jakaś trawa rosnąca do góry i nie wyglądało to dobrze. Przez bardzo długi okres Kościół wzrastał i nie był podobny do Kościoła. Jeśli przyjrzymy się temu, co działo się w czasie średniowiecza, to jakiekolwiek poważne traktowanie Bożego Słowa było czymś tak rzadkim, że trudno to nawet odnotować. Jednak to, co dzieje się później, przychodzi reformacja, przychodzą kolejne fazy Bożego dotknięcia ludzkości i okazuje się, że dzieje się coś podobnego jak to, co dzieje się, kiedy ziarenko pszenicy jest rzucone do ziemi. Po jakimś czasie pojawia się kłos i są tam zalążki ziarenek. I to wydarzyło się. Ale jeśli te ziarenko pszeniczne wyda swój plon i wszystko zostanie zamknięte we właściwy sposób, jeśli przyjdzie czas żniwa, a uschła roślina z pełnym kłosem będzie stała na polu, to co znajdziemy, to znajdziemy w kłosie zwielokrotnienie tego, czym było to ziarenko na samym początku. Jeden z braci od nas ze wspólnoty, on jest żołnierzem, ale twierdzi, że też hobbystycznie uprawia ziemię czasami. Ma przy domu jakieś 70 hektarów. Więc to jest jego hobby. Uprawia między innymi pszenicę i to, co się dzieje, odkąd się nawrócił, to jego plony są dużo większe niż z sąsiednich działek jego nienawróconych sąsiadów. Próbują dowiedzieć się, jakie nawozy stosuje, mówi im, odkrywają, że to te same, co on. Kiedy siał, okazuje się, że wtedy, co oni. Pytają o wszystkie szczegóły i nie mogą dojść, dlaczego jego plony są inne. Niedawno zerwał kłos, wykruszył z niego ziarna i okazało się, że jest tam 98 ziarenek z jednego kłosa. Jedno ziarenko trafiło do ziemi, ale ziemia oddała 98. Tak się dzieje. I wierzę w to, że to, czym ma być Kościół u czasów schyłku, u czasów końca, to ma być zwielokrotnieniem tej chwały, jaka była na początku. Dlaczego tęsknimy i dlaczego patrząc do tyłu na Kościół, myślimy, że chcielibyśmy przeżyć choćby jeden z dni w Dziejach Apostolskich? Może pomijając te dni, kiedy apostołowie byli chłostani. Ale chcielibyśmy oglądać te cuda. Chcielibyśmy oglądać te wskrzeszenia umarłych. Chcielibyśmy widzieć, jak Piotr chodzi po ulicy, a jego cień uzdrawia chorych. Chcielibyśmy zobaczyć te wszystkie wydarzenia. Nic straconego. Czemu twój cień nie miałby takich rzeczy powodować? Nie znam takiego powodu. Nie znam czegoś, co miałoby powstrzymać twój cień przed tym, żeby sprawiał podobne rzeczy. Piotr też nie znał takiego powodu. On w swoim drugim liście napisał, że nasza wiara jest równie wartościowa jak jego wiara. To znajduje się w drugim wersecie drugiego listu Piotra, w pierwszym rozdziale. Możemy tam zajrzeć, on naprawdę tak twierdzi. Wierzę w to, że Kościół czasów końca to Kościół, który będzie potężnym zwielokrotnieniem tego, co było na początku. Taki jest cel. Jezus powiedział, że tak wygląda Królestwo Boże. Powiedział, że to, co było na samym początku, że ten Kościół, który był na samym początku, był zalążkiem czegoś niezwykłego i potężnego, co ma się objawić w momencie, kiedy On przyjdzie po Kościół. Więc nie sądzę, że największe czasy cudów już przeminęły. Wierzę w to, że największe czasy cudów są przed nami. Wierzę, że Kościół, po który przyjdzie Chrystus, będzie Kościołem, o którym Jezus powie: to jest kość z kości mojej i ciało z ciała mego. Powie: ona, moja oblubienica, jest taka jak ja. On zobaczy miliony ludzi chodzących w potężnej mocy, w potężnym namaszczeniu. Wierzę, że to nastąpi. Myślę, że wielu wierzących ludzi miałoby poważny problem z uznaniem pewnych prawd i pewnych rzeczy, które dostrzegam w piśmie, ale tak to bywa, jak powiedział jeden z zacnych przedwojennych hrabiów: tu nie jest tak napisane, ty tu tak czytasz. Więc wierzę w to, że ludzie mogą w Piśmie Świętym dopatrzeć się najróżniejszych rzeczy. Ale wierzę też w pewne prawdy, które dla mnie wydają się bardzo, bardzo wiarygodne. Wierzę w to, że Chrystus, kiedy przyjdzie po Kościół, Kościół będzie na to przygotowany. I oczywiście możemy powiedzieć: no tak, ale Biblia mówi o tym, że Kościół w czasach ostatecznych zostanie zdemoralizowany, że miłość wielu oziębnie. Tak, takie wersety są w Piśmie. Biblia mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Co gorsza, odstępują od wiary często ludzie, którzy byli bardzo wyraźnymi twarzami chrześcijaństwa. I to się będzie działo. Biblia mówi, że w czasach końca ludzie będą źli, samolubni, chciwi, chełpliwi, przybierający pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy. To wszystko są wersety, które są częścią Pisma Świętego. Ale prawda jest również taka, że Biblia mówi, że w czasach końca też część Kościoła okaże się tymi mądrymi pannami. Część będzie konkolem, a część pszenicą. Będą panny mądre i panny głupie. Wierzę, że nastąpi rozdarcie. Wierzę, że w czasach końca będzie miejsce na największe zgorszenie w historii świata, jeśli chodzi o Kościół. Ale wierzę też w to, że będzie dla Kościoła miejsce na największą chwałę. Nastąpi rozdarcie i ja chcę być po właściwej stronie tego rozdarcia. Chcę wierzyć, chcę zbliżać się do Boga. Chcę być radykalny i nie chcę, aby jakiekolwiek problemy mnie zatrzymały. Chcę porzucić wszystko, co jest związane z życiem w tym świecie, aby być oddanym bezgranicznie Jemu. To nie znaczy, że będę zachowywał się głupio. To nie znaczy, że jutro dojdę do wniosku, że nie potrzebuję w żaden sposób pracować i dbać o rzeczy materialne i usiądę gdzieś w swoim biurze i będę się już tylko modlił do końca świata. Nie. Ale wierzę w to, że potrzebuję szukać Ducha Świętego, aby dokonywać właściwych wyborów, by nie zmarnować ani jednego dnia ani jednego tygodnia, ani jednego miesiąca, by przynieść Bogu owoc, którego jest wart. Nie jesteśmy tutaj, by spłacić kredyt. Ale wielu wierzących ludzi zachowuje się tak, jak gdyby to było ich głównym celem życiowym. Nie jesteśmy tutaj, by zadbać, by klatka, w której żyjemy, miała większy komfort, by nie malować ścian farbą za 40 zł, tylko pomalować ściany farbą za 70 zł. Nie jesteśmy tutaj, by stać się własnymi chomikami, których będziemy hodować i dbać o to i koncentrować się tylko na tym, by nasza klatka, w której hodujemy swoje często bezowocne życie, była bardziej komfortowa. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy używali dóbr w tym świecie. Apostoł Paweł mówi, umiem być bogaty i umiem głód cierpieć. I nie myślę, że to jest problem. Problem tkwi w tym, co jest prawdziwym celem dla naszego serca. Chcę służyć Chrystusowi. Jeśli naprawdę chcę to traktować poważnie, to zacznę odkładać rzeczy dotyczące tego świata na jutro, a rzeczy, które dotyczą Chrystusa, nie pozwolę ich odkładać sobie nigdy na jutro. Jeśli zmienia się to w naszym wnętrzu, myślę, że stajemy przed możliwością, by zacząć wzrastać. Wierzę w to, że Bóg powołał mnie do pewnej rzeczy, którą powinienem robić w tym czasie. Wierzę w to, że Bóg pragnie, by Kościół budził się do świadomości tego, że mamy stawać się oblubienicą Chrystusa, której cechami będzie to, że będziemy tacy jak On. Oblubienica Chrystusa będzie do Niego podobna. W Jego naturze, w Jego sposobie myślenia, w Jego sposobie działania. Oblubienica Chrystusa to ta, która bierze urlop nie po to, by odpocząć od rodziny, by odpocząć od pracy, by odpocząć od kościoła. Oblubienica Chrystusa to ta, która bierze urlop, by mieć więcej czasu dla Chrystusa. Dzisiaj to, co widzę często w kościołach, człowiek choruje. Dowiaduje się, że jest bardzo zła diagnoza. Dowiadujesz się, że masz raka. I ktoś, kto nigdy w życiu nie wziął urlopu po to, by modlić się przez kilka dni lub pościć przez kilka dni, nagle bierze urlop, by pojechać do odległego miasta i zrobić sobie bardziej precyzyjne badania, które potwierdzą, że naprawdę ma tego raka. Jesteśmy w stanie często w takich sytuacjach kryzysowych poświęcić bardzo wiele czasu na szukanie ludzkich rozwiązań. Pewna kobieta dowiedziała się, że ma raka. Tak się składa, że pochodziła z rodziny, która była bardzo ułożona. Mogła też, dysponując swoimi pieniędzmi, trafić do najlepszych klinik na całym świecie pod ręce najlepszych specjalistów. Ale kiedy dowiedziała się, że ma raka, pierwsza jej decyzja była taka, że poszła i postanowiła się modlić. 5 godzin później już nie miała raka i nie musiała się już tym zajmować. Ale to był jej pierwszy odruch. Kiedy człowiek uczy się odkładania rzeczy Bożych na jutro, to trudno jest nam później uznać, że Bóg nie odłoży nas na jutro. Trudno jest nam wierzyć. Trudno jest nam ufać, że nasza sytuacja i nasze problemy są dla Boga ważne. I kiedy człowiek nie jest radykalny w swojej wierze, nie jest radykalny w swoim podejściu do Boga, w swoim poszukiwaniu, to wiele niewłaściwych postaw wydaje się nam naturalnymi i przyjmujemy je bez problemu. Ale wierzę w to, że Kościół musi się obudzić do tej świadomości, do czego zostaliśmy powołani. I kiedy spojrzymy na ostatnie słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane na tuż przed wniebowstąpieniem, to zobaczymy pewną konsekwencję, która z tych słów przebija. W Dziejach Apostolskich jest ostatni z fragmentów, który mówi o tym, co Jezus powiedział dla apostołów przed wstąpieniem do nieba. Jest to pierwszy rozdział, ósmy werset. Wybaczcie mi moje zakatarzenie, postaram się to zgromić.
Wybaczamy.
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus mówi coś bardzo konkretnego. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Wszędzie i zawsze. Kościół dzisiaj jest bardzo mocno zaangażowany w wiele różnych spraw, ale nie jesteśmy wystarczająco mocno zaangażowani w poszukiwanie mocy Ducha Świętego. I wierzę w to, że jeśli byśmy skoncentrowali się na poszukiwaniu Bożych rozwiązań w Boży sposób, gdybyśmy szukali mocy Ducha Świętego każdego dnia, sposobu na to, jak się Jemu poddać, to okazałoby się, że z nieporównywalną do tego wszystkiego, co wcześniej doświadczaliśmy, łatwością zdobywamy nasze miasta dla Chrystusa. Wierzę w to, że jest tylko jedna metoda ewangelizacji, jaką Chrystus przekazał Kościołowi. Kurs alfa. Nie wierzę w to. Znaczy, kurs alfa jest skuteczny i niech Bóg błogosławi wszystkich, którzy się w niego angażują. Ale to nie jest kurs alfa, to nie są wszystkie inne kursy, które zostały wymyślone, mimo że działają, nie są tą najskuteczniejszą i najdoskonalszą metodą, którą Bóg Kościołowi przekazał. Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i pod Jego wpływem zaczniecie działać. Kiedy ludzie biorą moc Ducha Świętego i zaczynają działać pod Jego wpływem, okazuje się, że świat się zmienia. W historii znamy niezwykłe postacie. Był pewien człowiek, dzisiaj znany jako święty Patryk. Są dwa kłamstwa, w które ludzie wierzą na jego temat. Dwa powszechne kłamstwa, w które ludzie na jego temat wierzą. Jedne to to, że był Irlandczykiem. To nie jest prawda. A drugie to to, że był katolikiem, dlatego że Kościół katolicki uczynił go swoim świętym. Nie był katolikiem. On był częścią kościoła celtyckiego i nie miał związku z Rzymem. Długo, długo po jego śmierci Kościół katolicki zrobił go świętym kościoła katolickiego. Ale wiemy, co Kościół katolicki zrobił na przykład z Marią, więc nie dziwią nas tego typu rzeczy. To, co wydarzyło się w życiu Patryka, jest obrazem tego, co Duch Święty może zrobić, gdy człowiek decyduje się jemu poddać. Powiem o kilku takich przykładach. Patryk był człowiekiem, który pochodził z chrześcijańskiej rodziny, ale nie był zaangażowany. Został schwytany przez piratów, którzy sprzedali go w Irlandii. Był człowiekiem mieszkającym na wyspach, na wyspie, na której się mieści na Wielkiej Brytanii. Zaplątałem się językowo, wybaczcie. Koniecznie trzeba to wyciąć. Nie, żartuję. Ale był tam, jego rodzina była rzymskimi osadnikami. Został schwytany, sprzedany jako niewolnik. Przez długi okres był niewolnikiem na Irlandii. I któregoś dnia, kiedy się modlił, zaczął nawracać się do Boga swoich rodziców. Pokutował i mówił, że żałuje, że nie szukał go w odpowiedni sposób, kiedy mógł. Ale zaczął się do niego modlić i prosił o pomoc. Modlił się codziennie, całymi godzinami i to było dla niego jedyną pociechą. W końcu Bóg zaczął do niego mówić. I powiedział, teraz wstaniesz i pójdziesz prosto. Dojdziesz do miejsca, gdzie czeka na ciebie okręt i on cię stąd zabierze. To dla kogoś, kto wiedział, że za oddalenie się od zagrody swojego pana grozi śmierć, było dosyć duże wyzwanie. Ale wstał i poszedł. szedł prosto i kiedy doszedł do morza, okazało się, że jest tam okręt. Nie był to jednak okręt, który był dowodzony przez aniołów. Był to okręt, który był dowodzony przez piratów w tamtym regionie. Dogadał się z nimi. Wywieźli go na Brytanię. I zaczął szukać ludzi znajomych sobie. Nie znalazł. Ale stał się częścią kościoła. Zaczął zgłębiać pismo. Długo się modlił i długo studiował pismo. Był człowiekiem niezwykle oddanym temu, by pismo przesiąkło jego sposób myślenia. Kiedy czytałem pisma Patryka, to co on napisał, to odnosiłem wrażenie, jak gdyby jego myślenie było tak bardzo przesiąknięte tekstem biblijnym, że niemal każdy zwrot i każde zdanie było podobne do któregoś z biblijnych wersetów. Patryk był bardzo przesiąknięty Bożym Słowem. Był człowiekiem modlitwy. Którejś nocy miał wizję. Zobaczył Irlandczyka, który wołał do niego: przyjdź tu i pomóż mi. Popłynął. Popłynął do kraju, którego nikt nie śmiał ewangelizować, dlatego że wszyscy misjonarze, którzy tam wylądowali, zostali zabici w pierwszych dniach pobytu. Już kilka lat później Irlandia stała się chrześcijańskim krajem. Działy się niezwykłe znaki i cuda. Patryk szedł do królów, do wodzów plemion, mówił im o wszechmogącym Bogu, a oni się z niego śmiali. Później przychodzili druidzi, aby go ośmieszyć. I bardzo często druidzi padali trupem, kiedy stawali przed Patrykiem. Bardzo często działy się niezwykłe cuda. Jeden z druidów postanowił zabić Patryka, więc nalał do jego kubka truciznę. Patryk wziął ten kubek, podniósł do góry, pobłogosławił i odwrócił go do góry nogami. Wino z tego kubka nie wyciekło, ale trucizna tak. Przed oczami króla, który patrzył na to. Patryk z powrotem odwrócił kielich i miał w nim już tylko wino. Wiele wskrzeszeń umarłych, potężne znaki i cuda. To spowodowało, że jeden człowiek zdobył cały kraj, nie mając internetu, nie mając nagłośnienia, nie mając wszystkich tych nowinek technicznych, które my mamy. On miał Ducha Świętego. Pierwszy chrześcijański kraj na świecie to Armenia. Jak do tego doszło? Przybył tam Grzegorz. Był chrześcijańskim misjonarzem. Król natychmiast się oburzył i kazał go zabić. Siostra króla była innego zdania, więc zmieniła ten rozkaz. Król nie był tego świadomy, ale Grzegorz został zamknięty w lochu, gdzie przebywał przez wiele lat. Król doświadczył obłędu i opętania. Zachowywał się jak prosiak spadając ze swego tronu, chrząkał jak świnia i rył w podłodze. Było to niesamowicie upokarzające, dlatego że działo się to często w sytuacjach publicznych, gdy przybywali posłańcy z innych krajów. Przepraszam. Więc zastanawiał się, co może z tym zrobić. Wszyscy ubolewali i mu współczuli, ale nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc. I wtedy siostra powiedziała: Grzegorz, on mógłby ci pomóc. On jednak powiedział: Grzegorz nie żyje. Tu się mylisz, żyje. Grzegorz został przyprowadzony niczym Józef z egipskiego więzienia. Stanął przed królem i wypędził z niego demony. Król się nawrócił. I wiecie, co król zrobił? Zorganizował orszak. Ruszyli przez kraj. Król stawał, mówił świadectwo swojego uwolnienia od demonów, a później mówił: słuchajcie wszystkiego, co on wam powie. A Patryk ewangelizował. Przemierzyli cały kraj i cały kraj został zdobyty dla Chrystusa. Armenia była pierwszym chrześcijańskim krajem. Grzegorz nie miał tych rzeczy, które my dzisiaj mamy, ale miał Ducha Świętego. Co robiłbyś, co robiłabyś, gdybyśmy zostali zamknięci w lochu, w którym nie masz dostępu do żadnych informacji, do książek, w którym nie masz dostępu do ludzi, którzy chcą ciebie odwiedzać. Jesz najgorsze możliwe jedzenie, nie masz kontaktu ze światłem, nie chodzisz do łaźni nawet raz w tygodniu. Jesteś w tak upokarzających warunkach. Czy ciągle bylibyśmy zachwyceni Chrystusem? Czy ciągle poszukiwalibyśmy Ducha Świętego i czy w dniu, w którym zostalibyśmy wezwani, stanęlibyśmy przed Królem jako ludzie gotowi zamanifestować, że Królestwo Światłości zawsze miażdży i zwycięża Królestwo Ciemności? Czy wytrwalibyśmy w takich okolicznościach? Myślę, że Kościół czasów końca będzie stawał przed podobnymi wyzwaniami. Kolejna postać, Marcin. Człowiek, który chciał zostać chrześcijaninem. Zaczął chodzić do kościoła jako młodzieniec. Wybaczcie, przerwa techniczna. Marcin zaczął chodzić do kościoła i przygotowywał się do chrztu. Jego ojciec, rzymski oficer, i aby skutecznie rozprawić się z jego chrześcijaństwem, wysłał go do armii. Czas służby trwał 25 lat. Czas służby w rzymskiej armii trwał 25 lat, więc po 25 latach, kiedy Marcin jako bohater wojenny, jako człowiek, który wygrał wszystkie możliwe bitwy, jako ten, któremu nie tylko udało się przeżyć, ale jako ten, który odchodził na żołnierską emeryturę z pasmem niewyobrażalnych zwycięstw, musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce teraz robić, kiedy już nie jest legionistą. Zastanawiał się nad tym i doszedł do wniosku, że chce powrócić do tego, czym był, czym chciał się stać, zanim ojciec go zmusił do wstąpienia do armii. Więc stał się chrześcijaninem. Przez wiele lat, przez blisko 10 lat modlił się. Zorganizował sobie klitkę, dziurę w ziemi, w której mógł się modlić. To był człowiek, który był zasłużony. Mógł żyć w wielkich bogactwach. Ale on to wszystko porzucił i przez 10 lat się modlił. Ludzie, którzy dotarli do Marcina, zauważyli potęgę mocy, która towarzyszyła temu miejscu, w którym był Marcin. Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który opowiadał o tym, jak jego dziadek zakładał wspólnoty pięćdziesiątników na wschodzie. Opowiadał mi o pewnej stodole, w której ci ludzie się modlili. W tym miejscu atmosfera była tak przemodlona, że kiedy ludzie podchodzili do tej stodoły, to często w odległości 50 metrów od tej stodoły potrafili padać pod Bożą mocą na ziemię i doświadczać Bożego działania. Miejsce, w którym mieszkał Patryk, było czymś podobnym. Przyciągano do niego najbardziej chorych i wszyscy byli uzdrowieni. Przyciągano do niego trupy i odchodzono z żywymi. Patryk siedział tam i się modlił przez 10 lat. Był naprawdę skoncentrowany na Bogu. Koniec końców podstępem go wyciągnięto stamtąd i zrobiono biskupem w jednym z miast. Był bardzo dobrym biskupem, ale po jakimś czasie doszedł do wniosku, że to nie jest jego rola. Poszedł na bagna, poszedł do lasów, poszedł szukać osad ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o Chrystusie. Poszedł szukać ludzi, którzy byli pogrążeni w różnych bałwochwalczych kultach. Któregoś dnia wraz z kilkoma swoimi uczniami trafił do wioski, w której ludzie czcili świętą sosnę. Kulty drzew były bardzo powszechne w tamtym regionie. I kiedy Patryk głosił im Ewangelię, powiedzieli, że chcą uwierzyć. Powiedział więc: na znak tego zetnijmy to drzewo. Wtedy wszyscy się wycofali. To było ich święte drzewo. I któryś z nich powiedział, a ta sosna była krzywa, była bardzo pochylona. Powiedział, dobrze, zetniemy ją, jeśli tam pod nią staniesz. On powiedział, dobrze. Stanął pod tą sosną dokładnie w tym miejscu, na które powinna spaść, gdyby była ścinana. Kiedy Patryk tam stanął, jego uczniowie ze łzami w oczach przyszli, uściskali go, pożegnali się z nim i odeszli, by stanąć w bezpiecznym miejscu. Siekiery uderzyły w pień drzewa i kiedy padło ostatnie uderzenie, owe drzewo w ponadnaturalny sposób poleciało w przeciwnym kierunku niż było pochylone. Marcin zdobył tysiące ludzi dla Chrystusa w ciągu swojego życia. Wielu zostało wskrzeszonych z martwych. Uzdrowienia działy się na porządku dziennym. To jest chwała dawnych dni. To, co czeka Kościół dzisiaj, myślę, że to jest coś więcej. I myślę, że dzisiaj powinniśmy oglądać wielu Marcinów, wielu Patryków, wielu Grzegorzy. Nie wiem, czemu nie wspomniałem o żadnej kobiecie, ale było też wiele niezwykłych niewiast Bożych. Będziemy oglądać powrót Chrystusa, który powraca do Kościoła, który jest na to przygotowany. Chrystus w ostatnich słowach powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Kto z nas wierzy w to, że powinniśmy być świadkami Chrystusa i przekazywać Jego Słowo? Wierzymy w to? Okej. Ale powiem wam pewną rzecz. Nie da się znaleźć w Piśmie rozgraniczenia tych dwóch spraw. Chrystus nigdy nie polecał, aby ktoś głosił słowo bez wskazania na to, że powinna towarzyszyć temu moc. Kiedy spojrzymy na 16 rozdział Ewangelii Marka, Jezus mówi, idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. I wymienia tutaj. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Mówi o ponadnaturalnej ochronie przed trucizną, dzikimi zwierzętami. I mówi, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kiedy spojrzymy na końcową część Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc Jezus łączy ze sobą moc i potrzebę naszego działania. Wierzę w to, że w czasach końca jako Kościół musimy się obudzić. Nie jesteśmy tutaj na ziemi, by od czasu do czasu poględzić trochę o Chrystusie. Nie jesteśmy tutaj, by poopowiadać o tym, że Bóg był wspaniały i cudowny 2000 lat temu. Ale jesteśmy tutaj, by to zamanifestować, że tak właśnie jest teraz i tu. I wierzę w to, że Chrystus jest dumny z każdego serca, które chce oblec się w pełni tej mocy, która jest przeznaczona dla Kościoła. Bądźmy głodni. Bycie głodnym to jest pierwszy krok do tego, żeby mieć więcej niż się ma. Jezus powiedział w 7 rozdziale Ewangelii Jana, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Do kogo jest ta obietnica skierowana? Do wierzących? Nie. Do wszystkich też nie. Ta obietnica jest skierowana do głodnych, do pragnących. I możesz być wierzącym niepragnącym, ale możesz być też wierzącym, który pragnie, który chce z całej siły, który koncentruje się na właściwych rzeczach. I każda osoba, która zaczyna chodzić w Bożej mocy, to nie jest osoba, która została wybrana przez Boga na takiej zasadzie jakiegoś boskiego kaprysu czy jakiegoś przeznaczenia. To nie jest tak, że Bóg kręci globusem, strzela palcem i mówi, teraz ty będziesz pełen mocy Ducha Świętego. Tak się nie dzieje. Ale Biblia mówi, że Bóg wodzi oczyma po powierzchni ziemi i poszukuje tych, którzy chcą Mu z całego serca służyć, aby ich umocnić. Twoje chcenie, Twoje pragnienie, Twój głód przyciąga Bożą uwagę. To jest rzecz, którą Bóg pragnie ujrzeć, kiedy patrzy na nas w dół. Co zobaczy w naszym sercu? To, że się pogodziliśmy z bezowocnością w swoim życiu. To, że zgodziliśmy się z tym, żeby odłożyć wszystkie rzeczy ważne na jutro. Czy też zobaczy nas w takim stanie, że szczerze będziemy mogli mu powiedzieć: Panie, nie ma w moim życiu niczego ważniejszego niż Ty. Ty zasługujesz, by wydać Ci owoc, by Ciebie ucieszyć. Jestem tutaj, by Ci służyć, nie po to, by nazywać Cię Panem, ale po to, byś naprawdę nade mną panował. Jezus to powiedział. Nie ci, którzy mówią do mnie: Panie, wejdą do Królestwa Niebios, ale ci, którzy pełnią wolę. Łatwo jest mówić, że Chrystus jest Panem. Łatwo jest nazywać Go swoim Panem, ale trudniej jest Mu służyć. Któregoś dnia po swoim nawróceniu, to było jakiś rok po nawróceniu, może trochę dalej, jakieś półtora roku, leżałem w lesie, przygnieciony świadomością swojej własnej głupoty, pokutując przed Bogiem. I Bóg się do mnie odezwał i pokazał mi pewną rzecz. Nazywałeś Chrystusa Panem i robiłeś to, co sobie wyobrażałeś, że chce od Ciebie, a nie to, co od Ciebie chciał. Byłeś sługą swojej wyobraźni. Byłeś sługą swojego poznania. Byłeś sługą samego siebie, swojego złotego cielca, którego ulepiłeś w swojej głowie z różnych wyobrażeń na temat Boga. Ale nie byłeś sługą tego, który naprawdę chciał, abyś mu służył. Byłem przerażony tą myślą, dlatego że to była prawda. W imię Boga robiłem rzeczy, które mi przyszły do głowy. I uważałem to za służenie, za formę służby względem Boga. Przerażony byłem tą myślą i Bóg zaczął mi pokazywać, w czym rzecz. W Biblii jest napisane, ci, którzy słuchają, ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. To jest 8 rozdział listu do Rzymian, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak jest to napisane w Biblii Warszawskiej. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Boży chce nas prowadzić każdego dnia. Chce mówić do nas codziennie. Czy my codziennie Go słyszymy? Czy codziennie najważniejszą rzeczą dla nas jest usłyszeć Go? Wierzę, że Bóg chce wprowadzić cały Kościół w bardzo ponadnaturalny wymiar doświadczenia Bożej mocy. Bóg chce widzieć cuda pod rękoma każdego z nas, każdego swojego dziecka. Bóg chce, aby to, że jesteśmy ciałem Chrystusa, zamanifestowało się jako fakt. Ale to, czy tak się stanie, nie zależy od Bożej woli. Zależy od naszej woli. Zależy od tego, w jaki sposób my oddamy się Bogu, a nie od tego, jak bardzo Bóg tego pragnie. Bóg pragnie, by wszyscy grzesznicy na zewnątrz nawrócili się. Ale czy oni nawrócą się dlatego, że Bóg tego pragnie? Czy będą zbawieni dlatego, że Bóg tego pragnie? Nie. Boża wola i ich wola muszą się spotkać ze sobą. Oni muszą odpowiedzieć i powiedzieć tak na to, co Bóg im oferuje. I tak samo jest też z nami wierzącymi. My musimy powiedzieć tak na to, co Bóg nam oferuje. Zapragnąć tego, zgodzić się z tym, zacząć wchodzić w tą rzeczywistość i okaże się, że nie ma ani jednej osoby, którą Bóg chciałby pominąć. W naszej wspólnocie jakiś czas temu, kilka lat temu zacząłem zajmować się jedną z sióstr, która wykazywała się bardzo dużym głodem duchowym. Jakiś czas później, w 2010 roku, napisałem razem z nią książkę Bóg ciągle uzdrawia. Widzieliśmy wiele cudów pod naszymi rękoma. Ale kiedy powiedziałem jej na początku 2009 roku, że Bóg niedługo zacznie uzdrawiać pod twoimi rękoma, ona parsknęła śmiechem, niczym Sara, kiedy usłyszała, że będzie miała dziecko. Po kilku miesiącach wiele cudów działo się pod jej rękoma. Jakiś czas później ludzie od nas ze wspólnoty zobaczyli, że to, co przekazuje innym, naprawdę ma wartość. Dzisiaj kilkanaście osób u nas we wspólnocie skutecznie wypędza demony, skutecznie modli się o chrzty w Duchu Świętym, skutecznie modli się o uzdrowienia i nie mam żadnych wątpliwości, że jeśli przyjdzie ktoś potrzebujący, żeby się o niego pomodlić i oni się o niego pomodlą, będzie to równie skuteczne, jak gdybym zrobił to sam. Więc zauważyliśmy, że to się poszerzyło. Najpierw byłem tylko ja. I wszyscy patrzyli na mnie i myśleli sobie, że jestem szczególnym człowiekiem, którego Bóg wybrał. A ja im tłumaczyłem, że nie. Tłumaczyłem im wszystkim i nikt mi nie wierzył. Mówiłem, wszyscy jesteście przeznaczeni do tego samego, co ja mam. I wiecie, jak to jest. Pastor zatka uszy. Wiecie, jak to jest. Człowiek mówi swoje, a my myślimy swoje. Jemu wypada tak po prostu mówić. Ale kiedy zająłem się Izą i w jej życiu te wszystkie rzeczy zaczęły działać, inni zaczęli dopuszczać to w swojej świadomości, że w ich życiu też może zacząć to tak działać. Któregoś dnia byłem zmęczony. To mi się dosyć często zdarza. Byłem zmęczony, mieliśmy wieczorne spotkanie, tego dnia prowadziłem jakieś działania i przyjechałem wieczorem na modlitwę. Chciałem, żeby ta modlitwa skończyła się jak najszybciej. Pomyślałem sobie, muszę jak najszybciej pójść do łóżka. Więc chciałem zakończyć i pojechać do domu. I w którymś momencie usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, nie, to spotkanie nie kończy się w ten sposób. Pytam, Boże, co mam zrobić? Bóg mnie poinstruował. Zapytaj, czy ktoś jest teraz tutaj z bólami, problemami. Będziemy działać w kierunku uzdrowienia. Zadałem pytanie, 5 osób podniosło ręce. Nie wiedziałem, co Bóg zrobi dalej. I mówi, teraz powiedz dla Jacka, żeby on się o nich modlił. Jacek nigdy w życiu nie widział uzdrowień pod swoimi rękoma. Spojrzałem na Jacka, mówię śmiało, tak jakbym miał to przemyślane, a wszystko to przyszło w wyniku impulsu. Po prostu słuchałem Ducha Świętego. Powiedziałem, Jacek, teraz położysz na nich ręce, będziesz się modlił i oni zostaną uzdrowieni. Oni byli zaskoczeni, Jacek był zaskoczony i ja byłem zaskoczony. Dla każdego z nas ta sytuacja była zaskakująca, ale ja byłem jedynym, który udawał, że wie, co robi. Jacek położył na nich ręce i 4 z 5 osób, które mówiły, że mają problem, po tej modlitwie powiedziało, że odczuli natychmiastową ulgę. Pomyślałem sobie, Boże, co chcesz przez to pokazać? Bóg chciał coś pokazać dla Jacka. Jacek się zaangażował, zaczął się modlić i zaczął oglądać coraz więcej cudów pod swoimi rękoma. Wystarczył jeden taki wieczór, żeby rozpalić jego serce i pasję. I dzisiaj jest to jeden z najbardziej rozmodlonych i skutecznych w modlitwie ludzi u nas we wspólnocie. Mogłem wszystkim tłumaczyć w nieskończoność, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, by chodzić w mocy i wszyscy mogli w nieskończoność mówić na to amen i to potwierdzać. Ale kiedy pojawiła się pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba, której się takie rzeczy przydarzyły, kiedy pojawiło się kilkanaście takich osób, okazało się, że cały Kościół zaczął rozumieć, że nie jest to jakieś urojenie i takie sobie gadanie. Wiem, że jako Kościół będziemy wychodzić coraz częściej na ulicę, nie tylko naszego miasta, ale również innych miast. Będziemy pakować się w autobus czy w samochody, będziemy poruszać się po różnych miastach i chodzić w dwójkach, patrzeć, kto kuleje, patrzeć, kto krzywo chodzi, kto jest ubandażowany. Będziemy modlić się o tych ludzi. I wierzę w to, że Bóg chce w ten sposób powoływać wspólnoty do życia. Wierzę w to, że kiedy Kościół budzi się do świadomości, że może chodzić w Bożej mocy i doświadcza Bożej mocy, wtedy rzeczy zaczynają się zmieniać. Chciałbym podać jeszcze jeden przykład, aby zakończyć jakimś świadectwem. 5 lipca byliśmy w Płocku. To był nasz pierwszy wyjazd, gdzie pojechaliśmy w kilkanaście osób ze społeczności. Zwykle jeździłem najczęściej z jeszcze jedną osobą, ewentualnie dwoma. Ale pojechaliśmy tym razem na 3 samochody. Oglądaliśmy niezwykłe znaki i cuda. Jedno z wydarzeń, które miało miejsce podczas tego wyjazdu. Wyszedł do modlitwy chłopak, który miał 3-krotnie połamane ramię. Było więc już tak zniszczone, że nie nadawało się do użytku. Więc lekarze przykręcili mu rękę śrubami i hakami, tak żeby trzymała się ciała. Ruchomość jego ręki była taka, że mógł ją poruszać o kilka centymetrów od tułowia i to była cała ruchomość. Lekarze powiedzieli, że żadna rehabilitacja ani żaden rodzaj pomocy na ten moment nie może mu zostać udzielony, dlatego że ten staw jest zbyt zniszczony. Więc jego ręka miała pozostać nieruchoma. Zaszyli mu więc torebkę stawową. To wszystko, w jego ramieniu było dużo ciał obcych, haki i śruby, na których ta ręka się trzymała. Te ciała obce powodowały bardzo dokuczliwy ból, więc kiedy wyszedł do przodu, prosił o to, by modlić się, by ten ból odszedł. Dwie osoby od nas. Jedna świeżo nawrócona dziewczyna. Plus jeden z już od dłuższego czasu wierzący braci. Podeszli, położyli na niego ręce i chwilę później cały zbór zawrzał. Wszyscy zaczęli tam krzyczeć. Odwróciłem się w ich kierunku, a ten chłopak machał do nich swoją ręką. Co się stało? Nastąpiło zupełnie ponadnaturalne uzdrowienie. W tym ramieniu musiało dojść do kilku cudów, dlatego że ta zaszyta torebka stawowa i te wszystkie ciała obce uniemożliwiały to, by on wykonał taki ruch, nawet gdyby przestało go boleć. To przestało go boleć i on zaczął robić ruchy, które były zupełnie niemożliwe. Następnego dnia robił pompki na tej ręce. Pojechał do swojej mamy, nienawróconej, i przywitał się z nią tak. Mama na dzień dobry się popłakała. Siostra tak samo. Podszedł do swojej mamy, położył na nią swoją uzdrowioną rękę, modlił się o nią i jego nienawrócona mama została uzdrowiona. Co się stało dalej? Teraz widziałem się z Leszkiem Juszczyszynem, pastorem zboru z Płocka i okazało się, że ów chłopak zdał najlepiej testy sprawnościowe do jednej z firm ochroniarskich, w której chce podjąć pracę. A kiedy w zeszłą sobotę byliśmy na spotkaniu w Olsztynie, Leszek Juszczyszyn też tam był, akurat odebrał telefon od tego chłopaka, który mówił o kolejnej uzdrowionej osobie, o którą się modlił. Wierzę, że Kościół musi obudzić się do tego. Mówi się nam, że to jest dla wszystkich. Ale my nie możemy tego słuchać. My musimy to w końcu usłyszeć, wziąć to dla siebie i przejść do punktu, w którym będziemy mogli działać. Myślę, że jutro zrobimy trochę rzeczy praktycznych, tak żeby całe to wydarzenie, które będziemy mieli ze sobą, nie sprowadziło się do tego, że przyjechał szczególny człowiek, powiedział, że wszyscy jesteśmy szczególni, a później zostawił nas takimi samymi, jakimi byliśmy. Będę chciał, abyśmy jutro zrobili sobie pewne warsztaty, abyśmy uczyli się modlić, słuchać Ducha Świętego, abyśmy nauczyli się czerpać z tego dziedzictwa, które zostało nam przekazane. I wierzę w to, że jeśli tylko przyjdziemy odpowiednio głodni, mamy całą noc, żeby zgłodnieć, to będziemy widzieć takie historie coraz częściej też w swoim życiu. Czy tego chcecie? Czy chcielibyście takiej sytuacji? Rozmaszmy się na chwilę, to nie jest grzeszne. Czy chcielibyśmy takiej sytuacji? Typu, ktoś ci w pracy mówi, wiesz, ja to mam problem, bo od kilku lat staramy się o dziecko i nie możemy mieć dziecka. A ty mówisz, słuchaj, ja się pomodlę i myślę, że w ciągu miesiąca twoja żona będzie w ciąży. Nie, to niemożliwe, ona ma 4 różne choroby, które każda z osobna uniemożliwia zajście w ciążę. Za miesiąc twój znajomy przychodzi, patrzy na ciebie takim dziwnym wzrokiem. I mówi, moja żona jest w ciąży. A ty mówisz, okej, ale wiesz, że Bóg ma dla ciebie coś dużo więcej niż tylko uzdrowienie z tego problemu? Tak? A co? I zaczynacie słuchać. Czy chcielibyście takiej sytuacji, w której twój znajomy, twoja znajoma rozpacza i mówi, wiesz, mój ojciec umiera z powodu raka. Nikt nie wiedział, co mu jest, nie chodził do lekarza i kiedy teraz poszedł w zeszłym tygodniu, okazało się, że jest za późno. A ty mówisz, na nic nie jest za późno. Słuchaj, ja dzisiaj wieczorem się pomodlę. Niech Bóg coś z tym zrobi. Modlisz się. Tydzień później twoja znajoma przychodzi i mówi, jest jedno zdjęcie z rakiem, jest drugie zdjęcie, na którym raka nie ma. Lekarze nie wiedzą, co się stało. 2-3 tygodnie temu przyszła pewna kobieta. Modliliśmy się w zborze baptystycznym w Giżycku o ludzi, o uzdrowienia. Przyszła pewna kobieta z Ełku i powiedziała, że na obu nerkach ma całą dużą ilość guzów rakowych. I kilka dni później miała być na USG, żeby mogli stwierdzić, w którym momencie mają ją operować. I lekarz jej powiedział, że tu nie ma złudzeń, że takie rzeczy nie znikają, że trzeba po prostu to kontrolować, bo w najbliższym czasie musi mieć operację. Więc kiedy o tym powiedziała? Kiedy przyszła, zobaczyłem na niej ducha śmierci. I kiedy widziałem to, wiedziałem, że ma poważny problem. Pomyślałem sobie, jeśli Bóg mi to pokazuje, to nie po to, żebym wiedział, ale dlatego, że chcę, żebym to coś z tym zrobił. Więc kiedy modliliśmy się o nią, zachowywałem się dosyć głupio. Głupio to wyglądało. Więc kiedy modliliśmy się o nią, ja stanąłem z tyłu niej, pochyliłem się w kierunku jej nerek, chociaż mogło to wyglądać zupełnie inaczej, i zacząłem mówić do jej nerek. Zacząłem mówić do tych guzów. I powiedziałem im, w imieniu Jezusa nakazuję wam, abyście zniknęły. Nie macie prawa istnieć. Znikajcie. To było w sobotę. W czwartek owa kobieta do mnie pisze. Byłam na USG. Lekarz nic nie rozumie. Jest wstrząśnięty. To wszystko poznikało. To jest niewierząca kobieta. I będę teraz mógł przyprowadzić ją do Chrystusa. I teraz to będzie miało dla niej znaczenie, bo teraz to nie będzie dla niej tylko pogląd religijny. Dla niej to będzie Chrystus, który uratował jej życie, który już dotknął ją swoim zbawczym działaniem, zanim zdążyła mu oddać swoje serce. I wierzę w to, że jako Kościół powinniśmy na co dzień takich rzeczy doświadczać. Czy chcesz takich rzeczy doświadczać? Czy chcesz być takich rzeczy głodny? Czy chcesz, aby takie rzeczy się działy? Bóg też chce. Bóg chce bardziej niż ty. Po to jesteś, by Bóg mógł przez ciebie wyjrzeć na świat. Czy ktoś teraz z obecnych tutaj ma silny ból w jakiejś części ciała? Pokażcie swoje ręce do góry. Okej, jedna, dwie, trzy osoby, cztery. Dobrze. Jak myślicie, czy to byłoby możliwe, że jeśli się pomodlimy za chwilę, czy to zniknie? Zróbmy coś. Nie wiem, co was boli, więc nie będę was prosił o to, żebyście położyli ręce na te miejsce, ale chciałbym, żebyście na chwilę zamknęli oczy. Nie musicie się modlić. Chciałbym, abyście tylko nastawili się na przyjmowanie od Boga. Ja się przez chwilę pomodlę i sprawdzimy, czy coś się zmieni. jeśli się nie zmieni, będę musiał na was ręce położyć. Dobrze, więc na chwilę. Zamknijcie oczy. Mówię do tych osób, które odczuwają ból. Spróbujcie całkowicie się rozluźnić, a ja się pomodlę. Ojcze, ja błogosławię te ciała. Panie, dziękuję ci za twoją troskę i dziękuję ci za twoją łaskę. I teraz przemawiam do tego bólu. W imieniu Jezusa nakazuję ci bólu, znikaj z tych ciał. Nie zgadzam się, abyś istniał w tych ciałach. W imieniu Jezusa ja błogosławię te nerwy, błogosławię każdy kawałek tego ciała, błogosławię moich braci, moje siostry, aby były wolne. Niech ten ból teraz odejdzie przez wzgląd na skuteczność ofiary Chrystusa. Amen.